Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz. Wydarzenie będzie miało charakter uroczystości państwowych.
Taka decyzja zapadła po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Wcześniej prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości. Swoją decyzję tłumaczyła względami bezpieczeństwa.
Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej, powiedział, że biało-czerwony marsz będzie objęty patronatem Andrzeja Dudy. Jego organizacją zajmie się rząd.
Zapraszamy wszystkich Polaków do udziału w tym marszu, wszystkich obywateli. Pokażmy, że jesteśmy jedną wspólną biało-czerwoną drużyną. Pokażmy, że możemy w tym dniu wspólnie razem świętować. Jest to marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. W związku z powyższym wszystkie inne marsze, które ewentualnie mogłyby przebiegać tą samą trasą z mocy samego prawa, nie mogą mieć miejsca.
Organizatorzy Marszu Niepodległości zapowiedzieli wcześniej, że odwołają się od decyzji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do sądu.
Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, zwrócił uwagę w Sejmie, że 100 lat po odzyskaniu niepodległości trzeba walczyć ponownie o podstawowe prawa obywatelskie.
To, co zrobiła dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz, to jest zamach na podstawowe prawa obywatelskie. To jest liberalny zamordyzm, który mówi, że jeśli nie jesteś zwolennikiem naszej prounijnej, tęczowej, lewicowo-liberalnej grupy, to pozbawimy cię najbardziej nawet elementarnych praw. I to jest skandal. To jest skandal na stulecie niepodległości. Szanowni Państwo, co roku środowiska narodowe organizują Marsz Niepodległości. Co roku, również i w tym roku, będzie to największa uroczystość tego typu. Co roku jest to marsz wspólnotowy, bo oparty o wartości, które od tysiąca lat przyświecają Polsce i Polakom.
Postawa władz Warszawy oburzyła także ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. W ocenie redemptorysty jest to wyraz pogardy dla młodych patriotów.
To jest zaskakujące. Powiedziałbym, to jest bardzo, bardzo delikatne słowo, brzydkie. Poczułem się tak, jakby naród dostał nóż w plecy. W takie święto, 100 lat od odzyskania niepodległości i nóż w plecy, jakaś pogarda dla patriotów. Pogarda też dla tych młodych ludzi, którzy są nadzieją, którzy są patriotyczni, którzy kochają Polskę.
Z medialnych informacji wynika, że biało-czerwony marsz przejdzie tą samą trasą, którą mieli maszerować uczestnicy Marszu Niepodległości. W ubiegłym roku w Marszu Środowisk Patriotycznych wzięło udział około kilkudziesięciu tysięcy osób.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym i Dniem Wolnym od Pracy. Wcześniej Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy.
Pod koniec października Senat zaproponował 3 poprawki. Największe kontrowersje wzbudziła ta, która skreśla artykuł 3 ustawy i zakłada zakaz handlu. Chodzi o placówki takie jak m.in. sklepy, hurtownie czy domy towarowe.
Podczas dyskusji politycy PO, Nowoczesnej i PSL-u krytykowali też szybki tryb procedowania nad ustawą i, mówiąc o kompromitacji, wytykali rządzącym kwotę, jaką przeznaczył na organizację obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Na zarzuty w imieniu rządu odpowiedział wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński.
Te 240 milionów to są pieniądze znacznie mniejsze porównywalnie do skali naszego państwa niż wszystkie inne państwa wydają, które także 100 lat temu odzyskały niepodległość albo powstały. Na sam komponent zagraniczny wydawanych jest 64 miliony przez 5 lat i to jest w ciągu tego tylko roku 400 wydarzeń. 400 wydarzeń we wszystkich stolicach świata. To jest wielka praca polskich ludzi kultury, żeby pokazać Polskę całemu światu. Wszystkie informacje są ogólnie dostępne od dawna. Cały program jest bardzo dobrze przygotowany.
Wicepremier, wymieniając inicjatywę rządu, zapraszał do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jest bardzo prawdopodobne, że do 19 listopada pojawi się projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie sporu o sądownictwo.
TSUE zastosował tzw. środki tymczasowe i zawiesił stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczące przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku.
Unijny Trybunał chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania.
Po tym orzeczeniu sędzia Małgorzata Gersdorf wezwała 23 sędziów Sądu Najwyższego do stawienia się w tym sądzie i podjęcia służby sędziowskiej.
Sytuacja wymaga rozwiązań prawnych. W najbliższych dniach, jak zapowiedział wicepremier Gowin, eksperci przedstawią rządowi swoje analizy i propozycje w tej sprawie. Nie wykluczył, że do 19 listopada powstanie też nowela ustawy o Sądzie Najwyższym.
Problem jest skomplikowany politycznie i prawnie, powiedział senator PiSu Jan Maria Jackowski.
Prawnie rzecz polega na tym, że skoro przyjąć za dobrą monetę postanowienia o zabezpieczeniu wydane jednoosobowo przez sędziego Trybunału w Strasburgu, no to miałby on gigantyczną władzę, która narusza polską konstytucję i właściwie cały proces przed Trybunałem byłby niepotrzebny, bo Komisja Europejska już tym jednym ruchem, nazwijmy to urzędniczo-proceduralnym, osiągnęła swój cel, mianowicie doprowadziła do sytuacji obalenia obowiązującego w Polsce ustaw. I problem ma też wymiar polityczny, ponieważ dla znaczących kręgów opinii publicznej będzie to odebrane jako wywieszenie białej flagi przed Brukselą i będzie to odebrane, mówiąc bardzo delikatnie, nie najlepiej.
16 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeprowadzi wysłuchanie stron, podczas którego Polska i Komisja Europejska będą przedstawiać swoje argumenty. Wysłuchanie będzie ograniczone tylko do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a nie całego sporu.
Po tej rozprawie TSUE wyda ostateczną decyzję co do tak zwanych środków tymczasowych. Będzie ona obowiązywać do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi Komisji Europejskiej na ustawę dotyczącą Sądu Najwyższego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur na 2019 rok.
Projekt przewiduje podniesienie w przyszłym roku do 1100 zł najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej.
Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł. Nowy mechanizm przewiduje, że emeryci dostaną minimum 70 zł podwyżki.
Propozycja kończy dyskusję na temat waloryzacji świadczeń w 2019 roku, wskazała szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska. Oceniła, że zaproponowany wariant jest najkorzystniejszy.
Według tego mechanizmu nikt na tej procentowo wysokiej waloryzacji nie traci. Na pewno jest spora osób, grupa osób, która według tych zasad korzysta, bo ma świadczenie podwyższone o ponad 6,8%, a nie tak jak ta waloryzacja ustawowa, która mówi, że mogliśmy się spodziewać waloryzacji na poziomie 3,26.
Projekt dotyczący waloryzacji rent i emerytur został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień resortowych.
Żołnierze z 10 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz struktur dowodzenia i sił NATO wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych Anaconda 18.
W środę rozpoczęła się poligonowa część manewrów. To największe w tym roku ćwiczenia polskich sił zbrojnych. Na poligonach naszego kraju będzie ćwiczyć około 12,5 tysiąca żołnierzy, a blisko 5 tysięcy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w rozmowie z naszą redakcją zwrócił uwagę na znaczenie tych manewrów.
Już kolejna edycja ćwiczeń wojskowych Anaconda. To ćwiczenia, których zadaniem jest zintegrowanie działań wojskowych w ramach Sojuszu północnoatlantyckiego. Jesteśmy obecni jako Wojsko Polskie na Łotwie, jesteśmy obecni w Rumunii. Wojska rumuńskie, brytyjskie, amerykańskie i chorwackie są obecne w Polsce, a więc ta współpraca ma charakter taki, że wzmacnia nasze wspólne zdolności obronne.
Ćwiczenia zostały podzielone na 3 etapy. Pierwsza część to ćwiczenie studyjne, które odbyło się w październiku. Poligonowy etap potrwa do 16 listopada. Od 26 listopada do 6 grudnia przewidziano część dowódczo-sztabową.
Ćwiczenia Anaconda odbywają się co 2 lata od 2006 roku. Ich organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Burmistrz Jersey City wycofuje się z planów przeniesienia pomnika katyńskiego, poinformowały amerykańskie media.
Stephen Fallop miał wysłać maila do członków Rady Miejskiej, by uchylili jego zarządzenie z 13 czerwca o przeniesieniu pomnika z Exchange Place. Decyzja Fallopa według mediów jest podyktowana tym, że burmistrz chce się teraz zająć terminowym wprowadzeniem nowego podatku dla przedsiębiorstw.
A w sprawie pomnika katyńskiego 11 grudnia miało się odbyć referendum. Teraz część środowiska polskiego jest zaniepokojona tym, że wynegocjowane wcześniej porozumienie z burmistrzem nie zostanie zrealizowane, a losy pomnika nie będą pewne.
Polonia wskazuje, że jest to powrót do niestabilnej sytuacji, niezabezpieczającej prawnie stałej lokalizacji przy Exchange Place.
Profesor Andrzej Gil, politolog, uważa, że ta sytuacja pokazuje, w jaki sposób traktuje się Polaków i Polonię za granicą.
Jest to człowiek, który jest pragmatyczny, jest amerykańskim burmistrzem, który ma jakby swoje wizje, ale te wizje wynikają z naszej słabości. Ja bym to widział w tym kluczu. Takie jego prawo, polityka, żeby zdanie zmieniać, takiego prawa, żeby szukać swoich rozwiązań, ale gdyby traktował na państwo polskie, idee nasze, naszą wrażliwość w sposób normalny, to tego by nie było. Natomiast widać, że on po prostu traktuje nas tak, jak się traktuje kogoś, do kogo się nie ma najmniejszego szacunku, czy najmniejszego poważania, więc jakby tutaj sytuacja jest jasna. To zresztą pokazuje z drugiej strony, jak słabo jest postrzegana Polonia amerykańska w samych Stanach Zjednoczonych, jak słabą ma pozycję, jak my jako państwo nie potrafimy tej pozycji wzmocnić.
Podczas referendum miała zapaść decyzja, czy uchylić postanowienie Rady Miejskiej zatwierdzające zarządzenie burmistrza o przeniesieniu pomnika z Exchange Place na miejsce przy ulicy York.
W przypadku odrzucenia przez referendum nowej ustawy sprawa monumentu wróciłaby do obecnego, tak zwanego status quo. Czyli w mocy pozostaje ustawa z 1988 roku, która lokalizuje pomnik poza nabrzeżem, wskazuje jeden z przedstawicieli środowiska polonijnego.
Nie kradnij oznacza kochaj twoimi dobrami, wykorzystaj swoje środki, by kochać, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej papież kontynuował cykl kateches poświęconych dekalogowi i skupił się na 7 przykazaniu.
Wskazał, że słuchając tego przykazania myślimy o kradzieży i poszanowaniu własności innych osób. Ale jak dodał, warto otworzyć się na jego szerszą lekturę, ujmując temat własności dóbr w świetle mądrości chrześcijańskiej.
Papież zauważył, że człowiek, używając dóbr tego świata, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek.
Człowiek, używając tych dóbr, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale jako administrator. Nikt nie jest absolutnym właścicielem dóbr, jest tylko administratorem dóbr. Posiadanie to odpowiedzialność. Ja jestem bogaty, ale to jest odpowiedzialność, którą posiadasz. A wszelkie dobro wykradzione z logiki Bożej opatrzności jest zdradzone w swym najgłębszym znaczeniu.
Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież Franciszek powiedział:
Cari fratelli e sorelle, domenica prossima.
Drodzy bracia i siostry, w niedzielę przypada 100. rocznica niepodległości Polski. Z tej okazji jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wami i z wszystkimi waszymi rodakami. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości. Niech zawsze Wam towarzyszy opieka Maryi Królowej Polski i Boże błogosławieństwo.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka możecie Państwo obejrzeć w całości na stronie internetowej naszej rozgłośni.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.